5 minut po godzinie 22. Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dziś, proszę Państwa, temat trudny, no i bardzo ważny zarazem. Dają dzieciom spokój, miłość, szansę na normalne życie. Dzięki nim dzieci właśnie mają nowy dom. Mowa o rodzinach zastępczych i rodzinach adopcyjnych. Ci ludzie otwierają swoje domy, serca dla dzieci skrzywdzonych przez los. Odbudowują ich poczucie wartości, dając szansę na normalne życie. Ale w tej pięknej idei pojawiają się problemy. I o nich właśnie dziś w nocnych rozmowach porozmawiamy. A moimi gośćmi są Dorota Modrzyńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dorota jest psychoterapeutką, prezeską Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. I Magdalena Klein. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Magda jest psychologiem, psycholożką pracującą na co dzień z rodzinami zastępczymi. A muzycznie dziś w Kafe Niedziela po 12 rozmawiałam ze Sławkiem Uniatowskim dzisiaj, a w nocnych rozmowach też zaśpiewa Sławek Uniatowski z debiutanckiej płyty. No i mamy dla Państwa, uwaga, dwie płyty debiutanckie Sławka Uniatowskiego. Pod koniec audycji płyty rozdam Państwu. 603 06 06 06 SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś o przepięknej idei, w której jednak pojawiają się, kiedy już praktycznie dochodzi do zamieszkania dzieci w rodzinach zastępczych, w rodzinach adopcyjnych, problemy i warto o nich powiedzieć. I dziś właśnie o tym będę rozmawiać z moimi gośćmi. Dorota Modrzyńska, Magdalena Klein, a śpiewa Sławek Uniatowski. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zaczynamy.
Chciałbym się zmienić w takie słowo, które najpiękniej w tobie brzmi, bo ciała bliżej być nie mogą niż słowo, tak blisko jak nie był jeszcze nikt. Chciałbym się zmienić raz w muzykę, tę, której zawsze słuchać chcę, jeszcze bliżej niż dotykiem, tak blisko, magicznie, jak sen. Niech nie dzieli nas już nic, tyle chcę ci dać. Wiesz, w jednym rytmie sens i razem tak jak nikt. Chciałbym się zmienić w dobre myśli, do głowy raz ci chociaż przyjść, bez granic wtedy bylibyśmy tak blisko, że bliżej nie można już być. Niech nie dzieli nas już nic, tyle chcę ci dać. Wiesz, w jednym rytmie sens i chwil, blisko razem tak jak mi. Nie dzieli nas już nic, tyle chcę ci dać. Wierz mi, w jednym rytmie sens i chwil, blisko razem tak jak mi. dzieli nas już nikt. Tyle chcę ci dać, wierz mi. W jednym rytmie sens i chwil, blisko razem tak jak nikt, blisko tak jak nikt.
Do ostatniego dźwięku Sławek Uniatowski jeszcze zaśpiewa w studiu Dorota Modrzyńska, psychoterapeutka, prezes Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii i Magdalena Klein, psycholog pracująca na co dzień z rodzinami zastępczymi. No właśnie, proszę Państwa, rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, piękna idea, miłość, serce, opieka, dawanie tym dzieciom pokrzywdzonym przez los nowego życia, ale to nie zawsze jest tak. Takie piękne, oczywiste, no i na pewno nie jest łatwe. Pojawia się wiele problemów. Muszę Państwu szczerze powiedzieć, że kiedy zadzwoniłam do Doroty Modrzyńskiej i chciałam zaprosić ją do studia, myślałam o zupełnie innym temacie. I to Dorota właściwie skłoniła mnie do tego, żeby porozmawiać na temat tych problemów, które pojawiają się w rodzinach zastępczych i w rodzinach adopcyjnych. Mówi się o tym za mało, myślę. No i to jest taki moment, kiedy możemy o tym powiedzieć. Ja przypomnę, że nasza audycja ukaże się już jutro na stronie Radia Gdańsk w zakładce Nocne Rozmowy w Radiu Gdańsk. Co to są za problemy? Dlaczego, Dorota, chciałaś mówić tak bardzo o tych rodzinach zastępczych i rodzinach adopcyjnych? Skąd taka potrzeba?
No może powiem od końca, że mi się często zdarza w pracy klinicznej, że przychodzą do mnie rodzice albo adopcyjni, albo zastępczy i w takim momencie, kiedy rodzina się już rozpada i wtedy mi jest bardzo przykro.
Bo rodzina się rozpada? Czyli co tam? Którzy członkowie się rozpadają? Bo przecież są dzieci, jest para, rozumiem, najczęściej, tak? Małżeństwo.
No właśnie, to nie jest takie, tak, no to nie jest, to bywa różnie, tak? Ale może najczęściej jest to taki moment, gdzie dziecko prawie, że jest odrzucone. Albo rodzina już się decyduje na to, żeby się rozstać z dzieckiem.
Bo już nie ma siły.
Tak, bo już nie ma, tak można powiedzieć, że nie ma siły, że którąś kolejną próbę podjęło. I ja może zacznę teraz, cofnę się od początku, bo żeby to zrozumieć, to możemy wrócić do takich momentów, kiedy się zakochaliśmy w kimś i coś nie wyszło.
Co się często zdarza, tak, niestety.
Tak, tak, zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy się odrzuceni. I jednym z powodów, dla których jest ciężko z takimi dziećmi, na samym początku zwłaszcza, jest wiele doświadczeń bycia odrzuconym. Jeżeli ktoś wie, że został odrzucony i ktoś mu mówi, mam dla ciebie piękny dar, będę cię kochać, to dziecko 150 razy sprawdzi. To się nazywa w psychologii reakcja dziecka adoptowanego, czyli zachowa się dokładnie najgorzej jak można, jak to się zdarzało w jego życiu, być może nawet wielokrotnie, po to, żeby sprawdzić, czy na pewno ono będzie kochane.
I to jest bardzo trudny czas dla rodziców, opiekunów nowych.
Tak, zwłaszcza, że dzieci, które doświadczyły przemocy seksualnej albo przemocy fizycznej, psychicznej, albo bardzo głębokiego zaniedbania i na przykład żyły w domach, w których wiele osób wchodziło i wychodziło i one nie dostawały opieki, one będą prezentować zachowania swoich rodziców. Czyli na przykład ja miewałam takie dzieci, które, dziewczynki nawet, które opowiadały bardzo wulgarne kawały. I to bardzo często i w bardzo długim takim procesie, chcąc mnie zszokować. I to były naprawdę kawały, że nie jeden siermiężny mężczyzna by ich nie opowiedział.
Tak.
To jest oczywiście taki może jeden z przykładów, ale również takie zachowanie jak to, że dziecko zachowuje się po prostu przemocowo, traktuje cię niesprawiedliwie, obraża cię.
Cię, czyli rodzica nowego.
Tak. Tak, i teraz ja dlatego o tym mówię, bo zaczęłaś o tym mówić na początku, o tej miłości, która jest na początku. Tak. Ja uważam, że to jest absolutnie bardzo ważny moment, jak są rodzice, którzy chcą mieć dzieci, prawda, i są ich spragnieni, i jest dziecko, które chce mieć rodziców, ale to nie są dzieci, które możemy tylko i wyłącznie miłością, że tak powiem, wychować, bo na te dzieci w większości nie działają podstawowe metody wychowawcze, takie jak upominanie, tak, czy
prośba
na przykład.
Stawianie granic.
Stawianie granic akurat jest bardzo ważne. Znaczy, akurat,
i konsekwencja.
Tak, ja chcę przez to powiedzieć, że żeby być rodzicem, czy zastępczym, czy adopcyjnym, to trzeba zaakceptować historię tego dziecka i zaakceptować w sobie złego rodzica.
Znaczy, który się może obudzić pod wpływem zachowania dziecka.
Ja nawet myślę tak bardziej, nie chodzi mi o to, że rodzica, który jest okropny dla dziecka, ale rodzica, który umie wytrzymać, że na przykład stawia granicę i wytrzymuje tą granicę, ale jednocześnie nie zabiera miłości.
Ale przecież wiadomo, że to nie jest tak, że każdy, kto chce stać się rodziną zastępczą albo adopcyjną, może się nią stać. Tam jest jakiś proces, są jakieś szkolenia. Wydaje się, że ci ludzie są do tego przygotowani, a jednak, Magda...
Zdecydowanie są przygotowywani wszyscy, którzy pragną stać się rodziną zastępczą. Natomiast tak naprawdę wszystko wychodzi dopiero w relacji z dzieckiem, czyli no jest to bardzo trudne do przewidzenia. Na pewno wiele jakby możemy zdiagnozować wcześniej. No być może jest to też kwestia do dyskusji, w jaki sposób są przeprowadzane diagnozy.
Diagnozy tych rodziców.
Tak, przyszłych rodziców adopcyjnych.
Ich gotowości.
Tak, gotowości na przyjmowanie właśnie tego, o czym Dorota mówiła, tych trudności związanych z historią dziecka i z tym, co dziecko wnosi właśnie do tej relacji. Pomimo właśnie tych przygotowań, myślę, że no, bardzo gruntownych, wielomiesięcznych, okazuje się, że no, często się okazuje, że są obszary, do których trudno jest się przygotować teoretycznie. One wychodzą w konkretnej relacji z konkretną osobą, bo też jest tak, że tak jak w każdej relacji międzyludzkiej, że no, nie do każdego dziecka, no tak kolokwialnie mówiąc, pasuje każdy rodzic.
To prawda.
I też czasem jest tak, że dziecko musi zmienić środowisko zastępcze i okazuje się, że to środowisko, które nie wytrzymywało, nie potrafiło jakoś pomieścić tego, co dziecko wnosi do tej relacji, jakoś tego ponazywać, oddać mu w innej formie, takiej...
Poradzić sobie
tak,
po prostu
poradzić
z tym.
Sobie. Okazuje się, że czasem taka zmiana jest na plus i w nowym środowisku dzieci po prostu się terapeutyzują.
Z drugiej czy trzeciej strony to kolejna zmiana. Tak. Kolejna zmiana dla tego dziecka. 603060606. Justyna pisze, to chyba nie przypadek. Włączyłam Radio Gdańsk i temat rodzin zastępczych. Od około roku myślę o stworzeniu takiej rodziny, ale to bardzo duża odpowiedzialność, pisze Justyna. Chętnie posłucham o problemach oraz chętnie posłuchałabym płyty Sławka Uniatowskiego, pisze Justyna. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy pani Justyno. Ja przypomnę, że mam dwie debiutanckie płyty niezwykle zdolnego wokalisty Sławka Uniatowskiego, który właśnie rozwija skrzydła i swój talent. A stali słuchacze Magdalena i Szymon z Banina piszą tak. Witamy panią Dorotę, panią Magdalenę. Żona choruje na cukrzycę, ale świetnie sobie z nią radzi i nie ma komplikacji, a ja walczę o przeszczep nerwowy. Nie możemy mieć własnych dzieci. Czy mamy szansę stać się kochającymi rodzicami dla dzieci, które tego potrzebują? Bardzo, bardzo, bardzo tego pragniemy. Kochamy dzieci. Napisali Magdalena i Szymon z Banina. Jak to właśnie jest? Tutaj państwo, Szymon i Magdalena, mają otwarte serca. No, piszą bardzo, bardzo, bardzo tego pragniemy. Kochamy dzieci. Chcą stworzyć taki dom, ale jednocześnie mają problemy zdrowotne.
Ja myślę, że stan zdrowia fizycznego jest na pewno bardzo ważny, ponieważ to jest również fizyczna praca. A tym bardziej, że jest ona obciążająca emocjonalnie, a wiadomo, że no, człowiek jest całością i to, co emocjonalne, wpływa też na to, co fizyczne. Natomiast myślę sobie, że jakby z mojego doświadczenia wynika, że wiele osób, które są w różnym stopniu dotknięte chorobami czy niepełnosprawnością, dobrze radzi sobie w tej roli, o ile te kompetencje no, takie psychologiczne są dobrze rozwinięte.
Czyli rozumiem, że jednak tutaj no, organy decyzyjne, które powierzają opiekę nad dziećmi rodzinną, zastępczym i adopcyjnym, bardziej biorą pod uwagę właśnie te predyspozycje psychiczne niż na przykład cukrzycę u pani Magdy, czy to, że pan Szymon walczy o przeszczep nerki w tej chwili.
Ja bym, tak? ja bym powiedziała nawet więcej, że czasami to może być kompetencją. O ile człowiek potrafi naprawdę radzić sobie w dobry sposób z ograniczeniem własnym. Ja spotkałam dziecko, którego nikt nie chciał, bo miało cukrzycę. Na przykład taki 2-latek. I sobie wyobrażam, że pani Justyna potrafiłaby sobie świetnie z takim dzieckiem poradzić. Czyli, prawda, mając wiedzę, nie?
Bardzo cieszę się z tego, co słyszę, bo to znaczy, że takich osób to nie dyskwalifikuje w staraniu się o stanie się rodziną zastępczą albo adopcyjną.
No nie powinno, jeśli tylko stan zdrowia jakby no, rokuje na tyle, żeby no, zapewnić taką długotrwałą opiekę nad dzieckiem, to nie powinno być to najważniejsze. A nawet właśnie tak jak Dorota wspomniała, może to no, być kompetencją i być jakimś takim nawet no, punktem zrozumienia też problemów dziecka, jeśli boryka się z podobną chorobą.
Ja muszę powiedzieć państwu, że patrzę z ogromnym podziwem właśnie na ludzi, którzy się na to decydują, bo to jest tak, jak mówi pani Justyna, ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność, którą rodzice zastępczy czy adopcyjny biorą na siebie na wiele, wiele, wiele lat. I dlatego mówimy o tych problemach dziś w nocnych rozmowach. Państwa i moimi gośćmi są Dorota Modrzyńska, psychoterapeutka, prezes Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii i Magdalena Klein, psycholog pracująca na co dzień z rodzinami zastępczymi. Dziś na temat tych, nie wiem, zagrożeń, problemów, które pojawiają się w takich sytuacjach, kiedy rodzice zastępczy czy adopcyjni mają otwarte serce, ramiona, chcą stworzyć takiemu dziecku, no powiedzmy w miarę swoich możliwości, raj na ziemi, a tutaj się nagle okazuje, że to nie takie proste. O tym dziś rozmawiamy. 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów, śpiewa Sławek Uniatowski.
Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Wiele nie trzeba, być może zaraz przytulę cię znów. Kawałek nieba znajdę w dotyku twoich ust, tak się nie skończy. Chciałbym ci dzisiaj wszystko dać, co nas rozłączy, gdy doczekamy dnia. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Swoim dotykiem łatwo uleczysz i smutek, i ból. Całą muzykę przeleję w ciebie i w uśmiech twój. Kiedy się śmiejesz, to nie potrafię bez ciebie żyć. Daj mi nadzieję, nie odmawiaj mi. Bo może jutro już zawieje inny wiatr. Być może znikniesz znów, a ja zostanę sam. O, 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 gwiazdem i każdym ruchem dodajesz nam barw. Jesteś powietrzem, zapach twój krąży wkoło nas. Na twoich włosach spragniona spocznie moja dłoń. Będziemy razem śpiewać tak wolno. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Każdemu wolno kochać, do tego prawo mamy. Każdemu wolno kochać. Wolno kochać, do tego prawo mamy.
Sławek Uniatowski z autorskiej debiutanckiej płyty Metamorfozis, a w studiu Dorota Modrzyńska, psychoterapeutka, prezes Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii, Magdalena Klein, psycholog pracująca na co dzień z rodzinami, zastępczyni. Mówimy dziś o pięknej idei, o idei, która daje dzieciom skrzywdzonym przez los nowy dom, nową miłość, nową rodzinę. No, ale pojawia się kilka ważnych problemów, o których mówią moi dzisiejsi goście. Między innymi takim problemem jest przeświadczenie, czy raczej są oczekiwania kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne. Po pierwsze, jakie to będą dzieci, a poza tym, jak to bycie wspólne i życie wspólne będzie wyglądało?
Na pewno dużo bardziej gra to w rodzinach adopcyjnych, bo wyobrażamy sobie, że chcemy mieć swoje dziecko. Prawda? I że to jest wtedy zresztą moim zdaniem to się dzieje w każdej rodzinie. Jeżeli wyobrażamy sobie, jak będzie to dziecko wyglądało i jakie będzie miało życie, to już piszę mojemu scenariusz, a nie daję mu przestrzeni na rozwijanie się, więc tak. Ta swoboda jest bardzo ważna.
Ale ze swoim jednak troszkę łatwiej niż z takim dzieckiem przysposobionym, prawda?
No na pewno, bo ma się świadomość, że to jest moje. To Magda wcześniej mówiła o tym podobieństwie, że często w doborze do rodzin adopcyjnych bierze się pod uwagę fizyczne podobieństwo, ale też psychiczne cechy. Na przykład bardzo ważną cechą moim zdaniem jest poziom intelektualny rodziny i dziecka. Że w rodzinie bardzo inteligentnej dziecko, które będzie miało podstawowy poziom inteligencji, raczej nie zaspokoi swoich rodziców. Znaczy możemy się spodziewać, że
rodzice będą rozczarowani.
Tak, że mogą być rozczarowani. I ja chciałam jeszcze dodać taką jedną ważną rzecz, która przychodziła mi do głowy wcześniej, jak rozmawialiśmy, że to, co w ogóle utrudnia tak naprawdę poradzenie sobie z taką sytuacją, czy w ogóle sięgnięcie po pomoc, to taka, wydaje mi się, że my w ogóle jesteśmy w takim kraju, w którym surowość sumienia jest u każdego z nas mocno rozwinięta.
Surowość sumienia.
Tak, bo jesteśmy krajem katolickim. I te cechy perfekcjonizmu, sumienności są, my się z nimi wychowujemy. Dlatego na przykład jakoś myśląc tutaj o takim przyjściu i w ogóle o tym temacie, to chciałam bardzo mocno podkreślić, że to, co jest ważne, to taka zdolność mówienia o trudnościach. Bo trudności w tych rodzinach adopcyjnych i zastępczych są naturalne.
I komu, i gdzie, i kto powinien o tym mówić? Czy mówisz właśnie o takim nagłaśnianiu medialnym tych kłopotów? Czy o tym, że rodzice powinni na bieżąco być w kontakcie z psychologami, z terapeutami?
Tak, może to drugie. Znaczy, chociaż medialnie oczywiście, jak żeśmy rozmawiały, to ja wspomniałam, że teraz wyszła nowa taka adaptacja Ani z Zielonego Wzgórza, nazywa się Ania, nie Anna.
Filmowa adaptacja. Ania, nie Anna.
Tak. Mhm. I ona pięknie pokazuje, właśnie pierwsze kilka odcinków przepięknie pokazują.
Na Netflixie zobaczyć.
Tak, na Netflixie można zobaczyć, jak tą reakcję dziecka adoptowanego i jakie to jest czasami trudne.
Dla rodziców.
Dla rodziców unieść całą tą sytuację. Na przykład tam jest bardzo pięknie pokazana sytuacja, jak Ania idzie do szkoły i opowiada, widząc, tam dziewczynki podglądają, no i widzą starszą dziewczynkę z nauczycielem w intymnej sytuacji, ale raczej nic tam się nie dzieje wtedy. Oni się po prostu przytulają, tak? Natomiast oczywiście Ania zaczyna obświadamiać wszystkie dziewczynki o tym, jak wygląda życie seksualne. No i robi się afera. Moim zdaniem to cały czas mamy w naszych czasach. Bardzo często dziecko, które po prostu było świadkiem stosunku seksualnego albo było nadużyte, tak? To ono może zareagować nieadekwatnie na ten rodzaj sytuacji. Może też zademonstrować pewne zachowanie w szkole i bardzo łatwo jest je odrzucić. I ze strony szkoły, i bardzo trudno jest wtedy rodzicom też, jeśli chcą, żeby ich dziecko było grzeczne i miłe. To nie jest właśnie dziecko grzeczne i miłe, tylko dziecko, które miało w życiu ciężko.
Tak, bo ma taką przeszłość.
Tak, bo ma taką przeszłość. I oczywiście wiadomość dobra jest taka, że te wszystkie objawy, one się mogą stabilizować. Moim zdaniem wszystkie dzieci, które są w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, powinny mieć własną psychoterapię. Bo ona pozwala połączyć przeszłość z teraźniejszością, a tego się nie da pominąć w tej sytuacji. A rodzice też powinni mieć doświadczenie wsparcia.
Szymon z Banina jeszcze raz napisał: oboje chcemy dać opiekę dziecku, kochając je. Dodam, że żona obroniła właśnie pracę magisterską, gratulacje pani Magdo, i otrzymała dyplom magistra na kierunku pedagogicznym edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią. Wiemy, że damy radę. To nasze chyba największe marzenie, piszą Szymon i Magdalena z Banina. Jednocześnie Agata, która pracuje z rodzinami zastępczymi, pisze tak: proszę nie sugerować na antenie, że osoby poważnie chore mogą bez większych trudności zostać rodzicami zastępczymi, ponieważ są oni kwalifikowani pod kątem predyspozycji psychologicznych i zdrowotnych. Nie można narażać dziecka już nieraz odrzuconego na kolejną ewentualną stratę osoby bliskiej. To dla dziecka kolejna trauma, pisze Agata, pracująca z rodzinami zastępczymi. Pani Magdo. Magdo, co na to?
No, myślę, że ten stan zdrowia, no taki bazalny, jest na pewno wymagany. Natomiast no, z mojego doświadczenia z rodzinami zastępczymi wynika, że część osób, które zajmują się dziećmi właśnie w takiej formie, no tak jak powiedziałam, mają różne choroby, czy nawet niepełnosprawności takie widoczne. I no jest to jakieś wyzwanie na pewno często.
Ale nie wyklucza ich jako potencjalnych rodziców zastępczych czy adopcyjnych.
Moim zdaniem nie. Nawet myślę, że ma to często no taki dobry wpływ na dzieci, które no w jakiś sposób uczą się tego, że można żyć z niepełnosprawnością, że jakoś można z tym empatyzować. Na pewno jest to coś innego i dziecko to widzi. No to jest też pewnie jakiś temat do pracy takiej na bieżąco, bo też to jest część historii tego rodzica zastępczego, która jest zawsze wpleciona w relacje z dzieckiem.
Mam takie wrażenie, że ludzie, pary, najczęściej pary, prawda, które podejmują takie wyzwanie, no najpierw bardzo długo to przedyskutowują, zastanawiają się, biorą wszystkie za i przeciw, ale tak naprawdę te przeciw pojawiają się, kiedy już dziecko zaczyna z nimi mieszkać. To już mówiłyśmy.
Tak.
I nawet najlepsze kursy i szkolenia przed nie wykluczą tych kłopotów i tych trudności. No i potem właśnie tutaj, o czym pisze też pani Agata, dziecko może być po raz kolejny straumatyzowane przez to, że zostanie odrzucone, bo rodzice nie dadzą rady. I to jest ten problem.
Tak, może tak być i czasami niestety tak bywa. Czasem dzieci są na tyle straumatyzowane, że nie są w stanie przyjąć miłości od opiekuna. No jest to niezwykle bolesne dla wszystkich, też bardzo trudne dla osób wspierających taką rodzinę zastępczą. Myślę, że to jest ważne, żeby mieć tą świadomość, że w takiej relacji spotykają się dwie historie. Historia dziecka, tego, co do tej pory przeżyło, czego doświadczyło, w jaki sposób nauczyło się wiązać z ludźmi, którzy się nim opiekują, ale też historia życia opiekuna, która no, też może być różna i w pewnym momencie no, może się okazać, że bez psychoterapii obu stron, tak jak tutaj Dorota powiedziała o psychoterapii dzieci, która jest bardzo ważna i też odbarcza w pewnym sensie rodziców zastępczych czy adopcyjnych, ale też ważne jest, żeby opiekunowie również no, mieli wgląd w siebie, w to, co się w nich budzi w kontakcie z dzieckiem.
Bo przecież tam jest masa najróżniejszych emocji, tak, często niechcianych. Tak, jest złość, jest wypieranie, jest zniechęcenie często.
Tak, to wszystko, co dziecko pokazuje, to spotkało go już wcześniej. I to jest niezwykle trudne do wytrzymania czasem, dlatego tak ważne jest właśnie to, o czym Dorota mówiła wcześniej, to szukanie pomocy i rzeczywiście no, taka gotowość do mówienia o problemach i taka szczerość wobec samego siebie.
Dorota?
Właśnie pomyślałam o takich kilku kwestiach. To może zacznę od tego, co Magda skończyła, że, bo z jednej strony to jest trudne, ale z drugiej strony moim zdaniem daje ulgę to, że wiemy, jak możemy odczytać tą historię. Jeżeli uczymy się z zachowania dziecka odczytać jego historii, ale nie bierzemy tego do siebie, i tu jest taka inna ważna umiejętność rodzica zastępczego i adopcyjnego, umieć nie brać zachowania, czyjegoś zachowania jako świadczącego o nas samych, czy godzącego w nasze poczucie wartości.
Że z nami coś jest nie tak.
Tak, tak, bo to jest coś, co wynika z tego dziecka i co w ogóle nie świadczy o nas.
A jednocześnie my musimy jakoś się do tego ustosunkować, jakoś zareagować.
Tak, tak, zwłaszcza, że dzieci, które są adoptowane, mogą na przykład konfabulować, tak? Albo w takim sensie, że mogą idealizować rodzica biologicznego i tym samym atakować rodzica rzeczywistego, tak? Którego mają, czy odwracać tą sytuację. I to jest chyba, tak mi się wydaje, że najtrudniejsza dynamika relacji. Chciałam jeszcze wrócić do tego, co powiedziała pani Agata, bo mi się wydaje, że to też jest ważne i być może pani jakby tak jeszcze wracając do pana Szymona i pani Magdy.
Tak.
Tak, że jak mówiłaś też Magda sama o tych historiach, które się spotykają, to wydaje mi się, że jest ważne, zanim w ogóle się podejmie taką decyzję, rozważenie własnej motywacji. I ja sobie wyobrażam, że jak pan Szymon ma mieć przeszczep nerki, to on może się bardzo bać, czy to przeżyje i czy to się uda i wtedy może się wzmagać potrzeba posiadania dziecka taka naturalna, kiedy chcemy przedłużyć gatunek i chcemy, żeby coś po nas zostało. To tak pomyślałam, że przekazuję panu do rozwagi, do takiego pozastanowienia się może wewnątrz siebie, a może mógłby pan też z kimś porozmawiać wspólnie jakby nad taką gotowością, bo to jest też ważne, nie? Żeby dobrze zobaczyć, jaka jest nasza własna motywacja i czy ona wynika z tego, że naprawdę jesteśmy na to gotowi, czy też chcemy coś, że tak powiem, zagłuszyć.
Czy osoby pojedyncze, nie chcę powiedzieć samotne, ale właśnie pojedyncze, mają szansę na stanie się rodziną zastępczą albo rodziną adopcyjną, czy w mniejszym stopniu niż pary?
Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, jak najbardziej. I myślę, że nie umniejsza to tutaj jakby możliwości
stania się taką rodziną.
Dobrą rodziną zastępczą dla dziecka. Natomiast no, jest to zrozumiałe, że para rodzicielska no, jest istotnym no, takim przeżyciem dla dziecka. I na pewno jakby trudno mi to wartościować, bo wszystko zależy od człowieka i właśnie od tej relacji, która się zbuduje. Natomiast no, myślę, że obydwie te formy mogą nieść dużo dobrego.
Ja osobiście znam dwie matki adopcyjne, które mają pojedyncze dzieci. Jedną z nich jest Zosia Śpiewak, to jest taka dosyć znana psycholożka, która do książki Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły, pisała polską przedmowę i pomagała w tłumaczeniu. Już teraz ma swoje lata, ale myślę, że jeśli mnie słuchasz, Zosia, to cię pozdrawiam. To jest taka osoba, która bardzo dużo wniosła i ona wychowała swoją córkę, którą udało jej się adoptować.
A jak przygotować dziecko do wiadomości, do tego, że jest adoptowane? Takie pytanie od naszego słuchacza bądź słuchaczki. Jak przygotować dziecko, żeby powiedzieć, że jest adoptowane?
Mi się wydaje, że dziecko to wie.
No, jeśli nawet wie, czy przeczuwa intuicyjnie, to warto w którymś momencie, jaki to jest moment, powiedzieć mu o tym po prostu.
Na pewno.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak, myślę, że pierwodorosłym się wydaje, że dzieci trzeba chronić przed wiedzą, podczas gdy w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie, bo one i tak wiedzą bardzo dużo. I jakby myślę, że takie próby ukrywania wynikają z jakiegoś lęku u dorosłych, u rodziców, być może z lęku przed odrzuceniem ich samych jako rodziców adopcyjnych. Natomiast no z pewnością skutek jest odwrotny.
Ale jak przygotować dziecko do tej wiadomości, pytają słuchacze.
Ja bym powiedziała prosto, tak, że myśmy ciebie wybrali, po prostu. Czyli chcieliśmy mieć dziecko i wybraliśmy ciebie, że to nie jest nic innego tak naprawdę. I się wydaje, że jak dorosły też jest z tym pogodzony i nie ma z tym kłopotu, to po prostu jest to faktem, że kiedyś żyłeś w innym miejscu, teraz żyjesz z nami, tak? Czy można opowiedzieć całą tą historię? Moim zdaniem. I to jest o tyle ważne, dlatego że nawet jeśli dziecko było adoptowane jako bardzo wczesne niemowlę, to moim zdaniem ono będzie miało takie wewnętrzne przeczucie w sobie. O to się może objawiać w snach, to się może objawiać też w jakiś sposób w przeżywaniu samego siebie. A też naturalnie dzieci, które są adoptowane albo z rodzin zastępczych, bardzo boleśnie przeżywają okres dojrzewania. I moim zdaniem warto to jest też powiedzieć przed okresem dojrzewania, zanim dziecko zdąży się zbuntować. Może nie. Zresztą to może być informacja, która jest po prostu jawna w rodzinie, moim zdaniem.
Od samego początku.
Od samego początku.
Nikt nie robi z tego tajemnicy, bo wiadomo, że jeśli robimy tajemnicę, to tak jakbyśmy chcieli coś ukryć, jakby to było coś niewłaściwego, coś złego.
Jeszcze dopowiem może do tego okresu dojrzewania, że te dzieci przeżywają rodzaj konfliktu pomiędzy, ponieważ okres dojrzewania polega na rozpodzie tożsamości i zadawaniu sobie pytania, kim jestem, to jeśli mam dwie pary rodzicielskie, tak? To jest pytanie zawsze, czy ja jestem taki jak ci rodzice, z którymi żyję teraz, czy jestem taki jak ci rodzice, którzy mnie poczęli, tak? Bezwartościowy, nieradzący sobie, mający różne kłopoty i tak dalej.
No właśnie, bo chciałabym, żebyśmy przez chwilę, za chwilkę po piosence powiedziały o tym właśnie, z jakimi kłopotami te dzieci się mierzą, żebyśmy my, rodzice zastępczy czy adopcyjni, zdawali sobie z tego sprawę, bo to są ogromne kłopoty, już tutaj trochę o tym mówiłyśmy, ale tam jest bardzo niskie poczucie wartości, tam jest takie niedokochanie, mówiąc kolokwialnie, w tych dzieciach, to poczucie odrzucenia, o czym też mówiłyśmy i takie mocowanie się i próbowanie, szczególnie na początku z rodzicami, a czy naprawdę ty mnie kochasz? Zobacz, jaki ja jestem zły lub zła,
tak.
Bo te dzieci często słyszały takie komunikaty w tych domach rodziców biologicznych, że te dzieci są nie takie. 603-06-06-06. Dorota Modrzyńska, Magdalena Klein są dziś moimi i Państwa gośćmi. Mówimy o tych problemach, które mogą pojawić się i często się pojawiają w trakcie realizacji takiej pięknej idei, jaką jest rodzicielstwo zastępcze czy adopcyjne. 603-06-06-06 śpiewa Sławek Uniatowski.
Nocą ulice są puste i ciche, spokojne. Milczę jak one, bo wiem, że to koniec i tak. Światła mrugają mi znakiem tak jasnym jak słońce. Wolną masz drogę, więc na drugą stronę już idź. Stoję na drodze donikąd i pytam raz jeszcze. I patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. W miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc. A po drugiej stronie jest wolność, początek i koniec. Tam ciebie nie będzie, tam pustka niespełnionych dni. Tam gesty i słowa i myśli od nowa znów więcej. To tylko połowa, bo reszty nie wróci już nic. Stoję na drodze donikąd i tam raz jeszcze. I patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc.
Noc na razie rozpoczyna się na dobre. Piąta rano za parę godzin, a na razie przed 23. Tymczasem w studiu Magdalena Klein i Dorota Modrzyńska. Rozmawiamy o problemach, wyzwaniach, może lepiej powiedzieć, które są związane z rodzicielstwem zastępczym i adopcyjnym. A płytę Sławka Uniatowskiego otrzymuje pani Justyna, która od roku, jak napisała, myśli o stworzeniu takiej właśnie rodziny. Bardzo mocno trzymamy kciuki. No i Magdalena i Szymon, nasi stali słuchacze z Banina. Szymon jeszcze napisał: my chcemy, pragniemy tego. O przeszczepie nie myślę w taki sposób, że mógłbym nie przeżyć. Ja się tego nie boję, ja chcę żyć. Jako strażak ratownik bardzo poważnie o tym myślę. Rozmawialiśmy także o tym niejednokrotnie z żoną i do tej pory dojrzewaliśmy do tego. Czujemy, że chcemy. Tak bardzo zdecydowanie pisze na ten temat Szymon z Banina. Panie Szymonie, też bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby wasza rodzina jak najszybciej się powiększyła, ale tymczasem mamy jeszcze parę minut. Powiedzmy, z jakimi deficytami, jak się to mówi w psychologii, przychodzą takie dzieci. Już część z nich omówiłyśmy, ale tam jest cała gama, cały wachlarz najróżniejszych, co tu dużo mówić, trudnych i niechcianych zachowań przez nas dorosłych. Nie tak sobie wyobrażaliśmy to nasze dziecko.
Czy pewnie deficyty intelektualne, czy takie edukacyjno-społeczne, to można je nadrobić, bo wychowanie po prostu robi swoje i bycie w określonym otoczeniu. To, co jest najtrudniejsze, to ja myślę, że zespół stresu pourazowego, czyli to, co mieli żołnierze, jak wrócili z Wietnamu, tylko u dzieci on się przejawia troszeczkę inaczej. Teraz wrócę do Ani, nie Ani, nie Anny, czyli Ani z Zielonego Wzgórza, którego można zobaczyć na Netflixie.
Film najnowszy.
Tak. I tam jest bardzo pięknie pokazana PTSD, które zespół stresu pourazowego, który...
Tak, traumatic syndrome disaster.
Tak, który przeżywa dziewczynka. On jest ładnie uwypuklony, ponieważ tam jest wiele takich momentów, kiedy na przykład Ania idzie na przyjęcie i jej się wtedy przypomina, jak ona była przezywana przez inne dzieci, co bardzo gra z lękiem, który ma w danym momencie, że ma podejść do nowych dzieci i zacząć z nimi rozmawiać. Tak, czyli jednym słowem, dzieci, które przeżyły coś okropnego, mogą mieć takie napady bardzo silnych, przygnębiających stanów znienacka. I towarzyszy temu najczęściej obraz, ale one nie zawsze potrafią o tym powiedzieć. Tak, one czasami potrafią o tym, ale najczęściej właśnie potrafią odegrać. I to jest ta druga strona tych wszystkich zachowań, o których mówiłam, tak? Że oczywiście jakby... to tak naprawdę pomaga tylko to, że taka życzliwa obecność drugiej osoby, bo zespołu stresu pourazowego nie leczy się lekami, leczy się go jedynie i wyłącznie rozmową oraz taką życzliwością. Nawet są takie badania w psychopatologii Seligmana i Rosenthala opisane na kobietach zgwałconych, które jedne z 50%, która powiedziała komuś bliskiemu, nie rozwijała zaburzeń osobowości, a te, które nie powiedziały, zatrzymały to w sobie, rozwijały zaburzenia osobowości. Oczywiście można też myśleć, że one musiały mieć wcześniej jakieś niepowodzenia związane z ludźmi, że nie powiedziały tego, albo nie miały, albo miały deficyty społeczne, prawda? Że trochę trzeba o tym tak myśleć jako takiej pewnej dzikości, która powoli się po prostu oswaja i tak naprawdę ten zespół stresu pourazowego moim zdaniem leczy się u tych dzieci całe życie, bo to na wiele, wiele lat musi trwać.
Wyprzedziłaś moje pytanie, po ilu latach rodzice mogą w miarę odetchnąć z ulgą i powiedzieć, no to już te największe problemy wychowawcze, takie powiedzmy relacyjne, za nami.
Powiem tak, znaczy oczywiście dziecko dziecku nierówne. Ja może tak trochę mówię o tych najgorszych rzeczach, które mogą się wydarzyć, ale znam też takie dzieci, które też jest taka prawda, że bywają dzieci, które nie rodzą się w okropnych rodzinach, ale nie wiadomo dlaczego zachowują zdolność do miłości.
To bardzo ważne.
Tak.
Tylko trzeba tę zdolność uruchomić. Ona jest gdzieś uśpiona, przykryta przez te złe doświadczenia.
Tak. I to na przykład czasem są dzieci, które raczej mają w drugą stronę, że na przykład na początkowo się lepią do każdego. tak, czy nie rozpoznają granic, tak bardzo pragną mieć dobrą relację z jakimś dorosłym, że są gotowe oddać się
każdemu
można tak powiedzieć, prawda? Ale one się stopniowo uczą i to jest lepszy wariant, tak? Czy łatwiejszy wariant dla rodzica. No, prawda jest taka, że rodzice zastępczy czy adopcyjni zwłaszcza, nie wiedzą często, jaka jest dokładnie ta historia.
Ewa pisze, każde dziecko pragnie miłości, bliskości biologicznej rodziny. Kiedy jej nie ma, zaczynają się różne psychologiczne problemy. Moja adopcyjna córka mówi, ty jesteś moją mamą. Ciepłej nocy życzy nam Ewa. Ściskamy Panie Ewo.
No bardzo piękne jakby rozstrzygnięcie tej relacji, kiedy dziecko rzeczywiście tak może powiedzieć do swojej mamy adopcyjnej i na pewno też ogromny sukces całej rodziny, bo się bardzo dużo musiało udać Państwu. Jeżeli chodzi o to, co napisała Pani Ewa, że każde dziecko pragnie biologicznej rodziny, to też jest taki istotny moment w myśleniu o sytuacji dziecka, a szczególnie takiego, który jest w rodzinie zastępczej, a jeszcze bardziej szczególnie takiego, który ma kontakty z rodziną biologiczną, ponieważ takie sytuacje też się zdarzają. Jest takim powszechnym problemem konflikt lojalności, który przeżywają dzieci, czyli one wtedy, jest im bardzo trudno się opowiedzieć, tak? Po której są stronie, z kim są bardziej związane i w zasadzie no, jest to bardzo niekorzystne i taką rolą, myślę, opiekuna jest na pewno to, żeby łagodzić ten konflikt i też pozwolić dziecku dobrze myśleć o rodzicu biologicznym, o tej części rodzica biologicznego, która jest miłosna, bo to jest część tego dziecka.
Tak. To przynajmniej rodzic dał imię i nazwisko.
I dał
życie.
Jeśli niczego innego.
I dał życie. I to jest, a czasami na przykład ja też obserwuję, że czasem są matki, które same oddają w jakiś sposób swoje dzieci do rodziny zastępczej czy adopcyjnej, bo czują, że nie są w stanie, nie mają takich możliwości, żeby dać temu dziecku to, co by chciały dać. Mhm. I to wcale nie jest tak rzadko.
Piszą Państwo, Szymon i Magdalena, że bardzo dziękują za płytkę. Przypomnę, płytkę Metamorfozis, płyta najnowsza debiutancka Sławka Uniatowskiego trafia właśnie do rąk Magdaleny i Szymona z Banina i do pani Justyny. Dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom. Dorota Modrzyńska, psychoterapeutka, prezes Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii i Magdalena Klein, psycholog pracująca na co dzień z rodzinami zastępczymi. Dziękujemy za wszystkie głosy, za wszystkie SMS-y. Maciej Bogusławski program zrealizował. Kłaniam się Państwu pięknie. Bardzo dziękuję za płytkę. Jestem Waszą wierną słuchaczką i w domu, i w pracy. Pozdrawiam z Kwidzyna. To chyba właśnie Pani Justyna? Tak, to Pani Justyna. Pani Justyno, jutro można zadzwonić do recepcji Radia Gdańsk, której płytki czekają. To się Państwo tam umówicie, czy prześlemy, czy Pani do nas dotrze. Jeszcze raz dziękujemy. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziękuję Panią bardzo.
Dziękuję.
Kłaniam
Państwu
się. Do usłyszenia.
Patrzysz jak bezszelestnie zgradam się przez sień i wtedy wiesz. Ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się. Kochanie, właśnie tak, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, Honolulu, Honolulu. No chodź. Wczesna pora, ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz.